Jak żyć dobrze, mądrze i szczęśliwie. Sztuka życia. Na program zaprasza Agnieszka Marszał.
Dzień dobry, zapraszam Państwa na kolejną audycję z cyklu Sztuka życia. O czym dzisiaj? O dość tajemniczym pojęciu, które być może na początku niczego Państwu nie powie. O pojęciu flow. Trafiła mnie tak dawno na artykuł dotyczący flow. Flow to słowo pochodzące z angielskiego, na polski dosłownie można to przetłumaczyć jako przepływ. Jest to pojęcie z psychologii, które określa stan pewnego uniesienia i uskrzydlenia. I my dzisiaj będziemy właśnie takie stany zgłębiać i badać. To stan pomiędzy satysfakcją a euforią, wywołany całkowitym oddaniem się jakiejś czynności. Właśnie wtedy psychologowie mówią o tym stanie flow, czyli przepływu, psychologicznego przepływu. To są te ulotne chwile, kiedy czujemy szczęście, płynące tak naprawdę gdzieś ze środka nas. To takie chwile, które uświadamiają nam, że w życiu chodzi o coś więcej niż tylko zarabianie pieniędzy, a potem ich wydawanie i o coś więcej niż tylko skreślanie kolejnych zadań z listy tych do wykonania. Idealnie byłoby takich chwil doświadczać często. Czy jest to możliwe i czy każdy może ich doświadczać? Czy są sytuacje, które poczuciu takiego flow, czyli takiego przepływu totalnego, można by powiedzieć, szczęścia sprzyjają bardziej? Czy można to poczuć w pracy, czy można to poczuć w życiu rodzinnym? O tym wszystkim będziemy dzisiaj rozmawiać. Zapraszam raz jeszcze na program Sztuka Życia.
Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone, będę fit. Szekspirowski sznyt całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz.
Przyszła, a o ósmej miała być. Widzę na Insta, kawkę woli sama pić. Ale ze mnie cwan, teraz szansę ma inny kolor.
A dziś naszym gościem jest Jędrzej Szynkowski. Powiedzieć o panu, że jest pan psychologiem, to powiedzieć niewiele, bo zajmuje się pan wieloma rzeczami. To może pan sam powie na początek w kilku zdaniach o sobie.
Jestem psychologiem, trenerem, moderatorem Design Thinking. To, co robię przede wszystkim, to szkolenia i pomoc w obszarze psychologii twórczości, twórczego rozwiązywania problemów, też Design Thinking, a na co dzień pracuję na Uniwersytecie Łódzkim, pomagam studentom w pierwszych krokach na rynku pracy. Oprócz tego współpracuję z biznesem, z organizacjami pozarządowymi, z samorządami, tworząc i realizując autorskie programy szkoleniowe. A gdzieś z tych prywatnych rzeczy, które też czasami mi się z pracą zazębiają, to literatura grozy, czarne brytyjskie poczucie humoru i zdecydowanie planszówki. Więc to tak w wielkim skrócie te rzeczy, które są mi najbliższe.
A ja chciałabym dzisiaj z panem porozmawiać o flow, czyli psychologicznej teorii przepływu. Ja na to pojęcie trafiłam całkiem niedawno w jednym z artykułów w jakimś czasopiśmie. Już nawet teraz dokładnie nie pamiętam w jakim, szczerze powiedziawszy. I nawet nie pamiętam, czy czytałam to w wersji papierowej, czy elektronicznej. W każdym razie, to słowo flow oczywiście znaje pewnie dużo osób, które mają kontakt na przykład właśnie z młodymi ludźmi, bo w slangu młodzieżowym, ale także chyba właśnie wśród artystów czy sportowców jest takie pojęcie flow. O, on ma niezłe flow, to znaczy, że coś świetnie robi, świetnie mu wychodzi. Okazuje się, że jest takie pojęcie również w psychologii. Flow, czyli teoria psychologiczna, teoria przepływu. Ale może pan wyjaśni, co to w ogóle jest?
Tak, po pierwsze, to myślę, że warto się w ogóle odnieść do tego języka potocznego. Rzeczywiście hasło flow jest, mimo że zapożyczone z języka angielskiego, jakoś chyba bardziej trafiające na podatny grunt, niż mówilibyśmy o przepływie, że doświadczamy uniesienia albo jeszcze bardziej optymalnego doświadczenia. Flow jakoś brzmi bardziej chwytliwie, młodzieżowo czy slangowo, tak jak pani powiedziała. Natomiast czym jest sam flow, na czym polega ta koncepcja? Myślę, że najprościej można by było wytłumaczyć, że doświadczamy tego stanu w takiej sytuacji, kiedy tak mocno angażujemy się w wykonywane czynności, że nagle absolutnie się w nich zatracamy, gdzie tracimy poczucie czasu, zapominamy o tym, co nas otacza, w tym o problemach i jesteśmy tu i teraz mocno skoncentrowani na zadaniu, które wykonujemy i które wykonujemy dla samej przyjemności, która z niego płynie.
To brzmi wszystko fantastycznie i pięknie, tak, że każdy chciałby tego doświadczyć, ale pytanie kolejne, czy każdy może tego doświadczyć? Czy są cechy osobowości na przykład, które jedne osoby bardziej predestynują do doświadczania tego, albo właśnie te obszary życia choćby zawodowego, w których się obracają i w których łatwiej tego doświadczyć, a innym trudniej, czy tak naprawdę każdy z nas może to flow w jakimś momencie poczuć?
Odpowiem jak klasyczny psycholog, to zależy. Rzeczywiście mamy pewne cechy, które predysponują nas do tego, żeby tego uczucia przepływu doświadczać. Sam Csikszentmihalyi, autor tej teorii, chyba posiadasz najtrudniejszego nazwiska, jeśli chodzi o dość popularnych psychologów.
No właśnie, ja teraz dzięki panu będę wiedziała, jak to wymówić, bo nie wiedziałam zupełnie, kiedy spojrzałam na pisownię tego nazwiska.
Czasami tak nawet patrzę, że w jego publikacjach zdarza się, że zapis nazwiska jest inny na stronie tytułowej, a inny później gdzieś w cytowaniu badań, więc tu proszę się tym absolutnie nie przejmować. Ale już mówiąc zupełnie serio, to sam autor tej koncepcji z jednej strony mówi, i to pojawia się w jego pracach, że przepływ mogą osiągać przede wszystkim takie osoby, o których mówimy, że są osobami autotelicznymi. Co to oznacza? Autoteliczny wywodzi się z greckiego i składa w sobie dwa elementy. Auto, ja i telos, czyli cel. Można by było zatem powiedzieć, tak w odniesieniu do cech osobowości, że autoteliczny to będzie ktoś taki, kto robi coś dla siebie, a nie w celu osiągnięcia jakiegoś odległego, zewnętrznego celu czy pod zewnętrzną motywacją. I to jest bardzo ważne, jeśli chodzi o elementy, które flow sprzyjają, że robimy coś dla samej przyjemności, a nie dlatego, żeby, nie wiem, zarobić, żeby wpisać się w oczekiwania naszego partnera, rodziców czy przełożonego. Więc takie osoby, które, nie wiem, cechuje ciekawość, które się nie nudzą, stawiają sobie nowe wyzwania, prawdopodobnie częściej, czy mają większą szansę na to, żeby stanu przepływu doświadczyć. Z drugiej strony, i tu wrócę do tego wątku, że to zależy, w publikacjach Csikszentmihalyiego pojawia się też informacja o tym, że w zasadzie każdy z nas od czasu do czasu może tego przepływu doświadczać. Po czym to poznać? No, czujemy się wtedy silni, mamy takie wrażenie, że kontrolujemy sytuację, w jakiej jesteśmy, na moment zapominamy o naszych kompleksach i w zupełności gubimy poczucie czasu, bo tak wielką przyjemność to, co w danym momencie robimy, nam sprawia. I życzę każdemu, żeby jak najczęściej do takiego stanu, czy w pracy, czy w swoim życiu prywatnym dochodził.
Trochę mnie pan zaniepokoił, mówiąc, że doświadczamy tego, kiedy robimy coś tylko dla siebie, dla własnej przyjemności, a nie na przykład dla zysku, czy żeby usatysfakcjonować na przykład przełożonego. No właśnie, to co w takim razie z pracą? Bo przecież to jest ta bardzo znacząca część życia każdego człowieka. I fajnie by było, i zresztą mówi się tak, że mają szczęście niezwykłe ci, którzy, dla których praca jest także pasją. Umówmy się, nie każdy swoją pracę lubi, niektórzy nawet się trochę męczą, chodząc do tej pracy, no ale wiedzą, że muszą, bo zapewnia im to byt, ale w takim razie, czy tego flow w pracy, nawet tej trochę mniej lubianej, tej, która nie jest naszą pasją, można mimo wszystko doświadczyć?
Na pewno można doświadczać tego stanu przepływu w pracy. Czy w tej mniej lubianej, ciężko powiedzieć. Jeśli robimy coś, co sprawia nam przyjemność, na pewno będzie o to łatwiej. Też patrząc na flow w kontekście pracy, myślę, że tu warto przyjąć perspektywę nie tylko samego pracownika, ale też pracodawcy po doświadczenie przepływu, to taka sytuacja win-win, idealna dla każdej ze stron.
Każdy wygrywa w tej sytuacji.
Dokładnie, dokładnie tak. Z jednej strony pracownik, taki, który doświadcza przepływu, no to ma satysfakcję z tych zadań, które wykonuje. Prawdopodobnie ma też większą motywację, nie boi się podejmować trudniejszych zadań. To z kolei z punktu widzenia organizacji może skutkować tym, że wzrasta jej efektywność i wzrasta zaangażowanie zespołu. Może też przekładać się na konkretne relacje w ekipie, w której działamy, więc no, to sytuacja podwójnych korzyści.
No tak, tak sobie myślę, że artyści i sportowcy to są ci ludzie chyba wygrani już na początku, bo mimo, że często bardzo ciężko pracują na to, żeby odnosić sukcesy, to chyba jednak częściej mają okazję do przeżywania takich sytuacji, gdzie to flow można poczuć. Teraz na naszych oczach rozgrywa się Euro. No wiadomo, że to jest ciężka praca, ogromny wysiłek, lata morderczych treningów już od małego, ale kiedy zawodnik strzela na takim Euro, na przykład gola, no to flow właściwie udziela się wszystkim chyba w takiej sytuacji, więc oni mają trochę łatwiej.
Tak, to fakt, chociaż nie wiem, czy tyle flow, co jeszcze inny psychologiczny mechanizm zarażania efektywnego, który poza imprezami sportowymi też możemy zaobserwować, na przykład w bardzo wzruszającej, uderzającej w czułą jakąś strunę każdego z nas scenie w filmie, gdzie nagle, choć przecież nie doświadczamy tych emocji, to są emocje bohaterów filmowych, płaczemy albo wzruszamy się razem z nimi i tu ten mechanizm raczej bym do tych zbiorowych transferów emocji odniósł. Flow raczej przypisałbym do poszczególnej jednej osoby, która w danym momencie się angażuje. Oczywiście możemy mieć sytuację, czy w pracy, czy w życiu takim codziennym, gdzie flow zaistnieje dlatego, że jesteśmy w jakimś zespołowym działaniu. Na przykład podczas angażującej rozmowy z przyjaciółmi, gdzie tak szybko łapiemy temat i pochłania nas rozmowa, że zapominamy o tym świecie, który nas otacza. Przykład sportowców czy sztuki jak najbardziej jest trafiony. Do niego też Csikszentmihalyi się odwołuje w swoich pracach. On zresztą badał i doświadczenia osób, które tworzyły obrazy z martwą naturą, ale też odnosił flow do takich choćby obszarów jak wspinaczka górska, żeglarstwo czy medytacja.
To jest program Sztuka Życia, w którym dzisiaj rozmawiamy o psychologicznej teorii przepływu, czyli zgłębiamy pojęcie flow. Flow to właśnie ten przepływ, czyli te takie krótkie chwile uniesienia, uskrzydlenia, które każdy z nas od czasu do czasu czuje i ma wtedy poczucie takiego absolutnego szczęścia płynącego gdzieś z własnego wnętrza. A naszym gościem jest dzisiaj psycholog Jędrzej Szynkowski. Czy można temu flow w swoim życiu trochę jakoś pomóc, żeby się pojawiło, bo może się nie pojawia, a chcielibyśmy, no bo chyba każdy by chciał poczuć to uniesienie, czy to uskrzydlenie, bo tak się też mówi o tym stanie. Czy można to jakoś w sobie, no nie wiem, wyćwiczyć, może to nie jest dobre słowo, ale pobudzić, stworzyć takie warunki, żeby to poczuć?
Na pewno tak. Gdybyśmy mieli na przykład odnieść to do sytuacji zawodowej, o której już rozmawialiśmy, to na pewno można powiedzieć, że ciężko o flow w takiej sytuacji, gdzie będziemy wykonywać ciągle te same rutynowe zadania, które nie dość, że nie dają nam satysfakcji, to jeszcze mało tego, nie stanowią najmniejszego wyzwania. Poznamy je tak dobrze, że do znudzenia powtarzamy je prawie tak, jakbyśmy pracowali na taśmie. Dlatego też na przykład w tym kontekście zawodowym flow może sprzyjać urozmaicaniu zadań o nowe elementy. I to też może być cenna uwaga dla menedżerów, którzy mogą tę pracę swojemu zespołowi urozmaicać, ale też dając przestrzeń do podejmowania decyzji, do podejmowania wyzwań, temu flow sprzyjają. Bo to, co jest ważne i odnosi się nie tylko do obszaru zawodowego, ale w ogóle do wszystkich, to, że ciężko o flow w takiej sytuacji, w której ucieka nam gdzieś poczucie kontroli z jednej strony, gdzie nie wiem, na przykład chciałbym zagrać mecz w tenisa, a później się uczyć od zera języka chińskiego i to wszystko zrobić w ciągu tygodnia, to raczej nawet jeśli będę początkowo nastawiony do takiego pomysłu, to skończy się to frustracją, bo nie będę w stanie opanować takiego zadania. To przerośnie po prostu moje możliwości. Z drugiej strony zadania zbyt proste, takie, które nie stanowią najmniejszego wyzwania, które znam tak dobrze, że no, po prostu wykonam je pstrykając palcami, też nie będą sprzyjały powstaniu tego stanu przepływu. Dlatego ważny tutaj jest balans między czymś, co z jednej strony będzie stanowiło wyzwanie, ale z drugiej strony takie wyzwanie, do którego posiadam zasoby, żeby je dźwignąć.
Z tego wszystkiego, co tutaj mówimy, wynika, że to flow to uczucie bardzo pożądane. A dlaczego jest nam potrzebne? Co w nas powoduje?
Tu chyba najważniejszą odpowiedzią, czy takim obszarem, w który flow dość mocno się wpisuje, jest tak zwany nurt psychologii pozytywnej. Psychologii pozytywnej, czyli takiej, która interesuje się szczęściem, osiąganiem dobrostanu, jakiejś satysfakcji życiowej. Przy czym tu też chciałbym wyraźnie podkreślić, że flow w założeniu całej tej koncepcji nie jest jakąś drogą na skróty albo poppsychologicznym poradnikiem, jak w życiu być szczęśliwym. Bardziej chyba chodziłoby tutaj o to, że Csikszentmihalyi zachęca nas w swoich pracach, w tej głównej książce właśnie poświęconej przepływowi, do takiej sytuacji, żeby analizować to, co i dlaczego czujemy w chwilach największego zadowolenia. To, że mamy pewne zasoby i nasze szczęście zależy od dążeń i tego, jak przetwarzamy własne sytuacje, własne doświadczenia. Autor mówi choćby o tym, że i to, co go zaciekawiło w tej całej koncepcji, że z jednej strony mamy takie osoby, które nawet jeśli los im sprzyja, zawsze znajdą jakiś powód do narzekań, ale też mamy osoby, które przy momentami skrajnie dużych przeciwnościach losów, choćby takich jak pobyt w obozie koncentracyjnym, potrafią sobie przewartościować sytuację w taki sposób, aby znaleźć jakiś promyk nadziei i satysfakcję z drobnych rzeczy, które pomagają nam przetrwać i podnoszą jakość życia.
Jest jakaś uniwersalna recepta na to, jak być szczęśliwym człowiekiem?
To by była piękna recepta, niestety nie jest to takie proste, choć pewnie wiele popularnych książek gdzieś na rynku obiecuje nam, że będziemy po przeczytaniu 200 stron szczęśliwi, bardziej kreatywni, czy osiągniemy sukces dzięki 10 lekcjom tego, jak zbudować nasze życie. Niestety nie tylko psychologia, ale życie jest trochę bardziej skomplikowane. No i gdyby to przenieść znów do tego obszaru zawodowego i tej takiej recepty, no to jak zobaczymy nawet na statystyki, jedne z takich ciekawszych badań, które pamiętam, jeśli dobrze mówię, w Szwajcarii na Uniwersytecie w St. Gallen prowadzone, no to pokazały, że tak na dobrą sprawę to tego stanu flow doświadcza 10% pracowników, bo 10% pracowników ma odpowiedni poziom mobilizacji i koncentracji przy wykonywaniu swoich zadań, ale aż 40% z nas, prawie co druga osoba, mimo że posiada zasoby, posiada mobilizację, to brakuje koncentracji, żeby cieszyć się z tych zadań, które wykonujemy. Więc ciężko o taką jednoznaczną definicję, o coś, co nas uszczęśliwia. Csikszentmihalyi mówi wprost o tym w przedmowie, że żadna książka nie może nam dać recepty na to, jak być szczęśliwym. I to, czy będziemy szczęśliwi, to doświadczanie też przepływu zależy przede wszystkim od tego, czy potrafimy kontrolować wydarzenia, z jakimi się mierzymy, czy potrafimy je sobie przewartościować. Mówiąc wprost, są różne drogi do szczęścia i każdy z nas powinien odkryć swoją. Trochę brzmi to jak truizm, ale myślę, że jest lepszym rozwiązaniem niż jedna taka recepta szyta dla każdego z nas.
No tak, bo moda na poradniki nie przemija od dłuższego już czasu. To są chyba najlepiej sprzedające się książki, kiedy się patrzy na rankingi popularności książek. I tak sobie właściwie można każdy miesiąc swojego życia w roku przeżyć według recept z innego poradnika i też tego szczęścia nie odnaleźć. Tutaj przy okazji tego poczucia szczęścia, dążenia do szczęścia, ale także flow, o którym rozmawiamy, pojawia się pojęcie motywacji wewnętrznej. Mnie się tak trochę wydaje, kiedy o tym sobie myślę, że my bardzo często robimy rzeczy, żeby uszczęśliwić innych, a to do szczęścia nie prowadzi, bo zawsze ktoś będzie niezadowolony. Jak to się mówi potocznie, wszystkim nie da się dogodzić. I ta motywacja wewnętrzna wydaje mi się tutaj dosyć ważnym pojęciem.
Tak, zdecydowanie tak. Zresztą motywacja wewnętrzna pojawia się w kilku różnych koncepcjach, nie tylko w psychologii pozytywnej, o której mówimy chociażby w kontekście flow, ale też w psychologii pracy czy w różnych innych dziedzinach psychologicznych. I tak, jak najbardziej sytuacja, w której jesteśmy wewnątrz sterowni, proaktywni, kiedy potrafimy brać rzeczy na swoje barki, ale też robimy to nie dlatego, że ktoś stosuje zasadę marchewki i kija i nie wiem, unikamy przykrego doświadczenia albo mamy motywację zewnętrzną, bo chcemy zrobić coś dobrego dla partnera, chcemy uniknąć narzekającego szefa, ale robimy coś dlatego, żeby się rozwijać, żyć lepiej, piękniej, uczyć się czegoś nowego, inwestować w siebie, to jest ta najbardziej pożądana sytuacja i też pewnie jeden krok w kierunku tego, żeby być szczęśliwym. Sometimes I just can't take it. Sometimes I just can't take it, and it isn't alright. I'm not gonna make it. And I think my shoes untied. I'm like a broken record. I'm like a broken record, and I'm not playing right. Kill me till you tell me on the heavenly phone. So hold tight. Come on, come on. Oh, 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 come on, come on. Don't let go. Hold tight, hold tight. Oh, 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 it's alright, it's alright. You said I got my hands up shaking just to let you know that you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power, and she really someone I wanna know. This boy is electric. This boy is electric, and you're sparkling like the universe connected. Night after night after night. This joy is electric. This joy is electric, and you're circling through. I'm so happy that I'm alive. Happy I'm alive at the same time as you. Cause you've got a higher power. Got me singing every second.
Just to let you know now.
Ma pan wrażenie, że ostatnio chyba idziemy w tym dobrym kierunku jako ludzie, jako społeczeństwo, bo przez wiele lat byliśmy sterowani, a teraz chyba jest też taka właśnie moda w cudzysłowie na ten samorozwój, taka chęć właśnie rozwijania się, próbowania różnych rzeczy i szukania tego szczęścia właśnie również w sobie.
Znów wrócę do mojej ulubionej odpowiedzi, to zależy, bo mam mieszane uczucia. Z jednej strony tak, widzę.
No bo pan sam przecież zawodowo realizuje różne projekty, pracuje z ludźmi, prawda?
To prawda i to jest niesamowita dla mnie przyjemność, jak obserwuję na przykład studentów i potrafię to sobie zestawić. O, już sporo czasu minęło od momentu, kiedy sam opuszczałem mury uczelni, ale widzę, jak, nie chcę użyć sformułowania trochę etykietującego, młodzi ludzie, ale widzę, jak osoby, które zaraz wyjdą na rynek pracy, są doskonale świadome tego, co chcą osiągnąć i wbrew temu, co mogą mówić stereotypy, wcale nie roszczeniowe, ale inwestujące w przemyślany sposób w siebie. Oczywiście nie wszystkie, ja akurat mam tę przyjemność, że pracuję ze studentami i studentkami na Uniwersytecie Łódzkim, gdzie wiele osób robi coś więcej niż ten klasyczny program studiów, więc z jednej strony widzę, że rzeczywiście jest potrzeba szkoleń, potrzeba coachingu, rozmów, doradztwa, ale też potrzeba takiej przestrzeni na realizowanie własnych projektów i to jest dla mnie bardzo satysfakcjonujące. Ale z drugiej strony widzę też pewną trudność, czy pewne niebezpieczeństwo, które z tą potrzebą się wiąże. Nie chcę oceniać całej branży szkoleniowej, mam jednak takie wrażenie, że w sytuacji, kiedy mamy dostęp do naprawdę dużej ilości wiedzy, programów, materiałów, często ciężko jest odsiać półprawdy czy niesprawdzone informacje od tego, co jest rzetelną i sprawdzoną naukowo wiedzą. Dla mnie prywatnie ważny jest ten nurt szkoleń oparty o faktyczne wyniki badań, a nie ludowe podania i przekonania, jak mamy. Pracuję głównie nad rozwojem twórczości, stąd widząc na szkoleniach hasła typu dzieci są bardziej twórcze niż osoby dorosłe albo kreatywność jest zarezerwowana dla wybitnych jednostek czy związana ze sztuką, mamy prawą półkulę i lewą, gdzie jedna jest analityczna, a druga jest półkulą twórczą, to mam też taką obawę, że osoby, które szukają wsparcia, trafiając na nie do końca przygotowanych trenerów, coachów czy kogoś, kto bierze się za pomaganie i jakieś prostowanie ścieżki życiowej albo pomoc w rozwijaniu skrzydeł, ale robi to w sposób nieprofesjonalny, no to tu też widzę zagrożenie, że to wcale może nie dać dobrego plonu, a zaszkodzić osobom, które z tego korzystają.
To bardzo ważne słowa, które pan powiedział, bo rzeczywiście oferta coachingowa jest bardzo bogata i czasem można się zgubić w gąszczu tych propozycji, opcji, dobrych rad tak zwanych. Padło słowo kreatywność. Ja dawno nie przeglądałam, dzięki Bogu, nie muszę, ogłoszeń o pracę, ale pamiętam, że swego czasu ta kreatywność to był top cech pożądanych przez pracodawców. Jaki ma być pracownik? No kreatywny i dyspozycyjny, tak? To były te dwa kluczowe hasła magiczne. A jak to jest z tą kreatywnością, skoro już pan o niej wspomniał i wiem, że pan zawodowo się tym tematem zajmuje. Czy każdy człowiek może być kreatywny? Mamy w sobie takie pokłady?
Tak, jak najbardziej tak. I bardzo podoba mi się ten kierunek, w jakim powędrowało pani pytanie, bo pytanie dotyczyło tego, czy każdy z nas może być kreatywny. Bardzo często słyszę na szkoleniach hasło, każdy z nas jest kreatywny. Okej. Ono jest na pewno budujące, to takie miłe poklepanie po plecach i docenienie wysiłku twórczego podczas działań. Tyle tylko, że niestety jest też ta bardziej trudna, mniej medialna strona kreatywności związana z potem, wylanymi łzami, wysiłkami twórczymi, impasem. I też trzeba być świadomym tego, że udział w 8-godzinnym szkoleniu czy przeczytanie książki nagle nie sprawi, że będziemy myśleć jak Da Vinci, choć są książki, które mówią wprost, myśl jak Da Vinci. No, te akurat odradzam. Mówiąc zupełnie teraz na poważnie, możemy być twórczym, możemy nad tym pracować, ale to też wymaga wysiłku, wymaga podejmowania błędów, akceptowania tego, że możemy się pomylić, twórczego eksperymentowania i choćby programy szkoleniowe, które mogą służyć rozwijaniu kreatywności, byłoby świetnie, gdyby pojawiały się w programie na studiach czy wcześniej w tym klasycznym systemie nauczania na każdym z etapów i marzę o sytuacji, w której tak będzie.
No właśnie, ja bym marzyła jako mama 4-letniej córki, żeby one się już zdecydowanie wcześniej pojawiały i żeby szkoła była taką przestrzenią także do eksperymentowania, a niekoniecznie robienia wszystkiego z klucza i według klucza, bo to jest też chyba ta pułapka, która na nas czyha i potem okazuje się, że trzeba być kreatywnym, fajnie by było być kreatywnym, no ale jak tu być kreatywnym, skoro nikt od nas tego nie wymagał i nikt nas tego nie uczył?
A nagle okazuje się, że jak wchodzimy na rynek pracy, to choćby z badań Światowego Forum Ekonomicznego wynika, że w top 10 kompetencji przyszłości, mówię o przyszłości bliskiej, powiedzmy, ta perspektywa 2025, no to połowa z tych 10 wiąże się z kreatywnością, rozwiązywaniem problemów czy tworzeniem jakiegoś przejawiania inicjatywy. Tego typu rzeczy są dla pracodawców niezwykle istotne. Ja chciałbym jeszcze jedną rzecz tutaj podkreślić, bo tu też nie chciałbym, żeby z mojej wypowiedzi wynikało hasło bardzo popularne, choćby zmarły niedawno Sir Ken Robinson na TED Talks, popularnej witrynie, zanotował rekord wyświetleń dla wystąpienia Szkoła zabija kreatywność. Tak nie jest, to jest półprawda, ale ona znów jest bardziej medialna niż powiedzielibyśmy. Szkoła nie wspiera kreatywności w optymalny sposób, a tak trzeba by było powiedzieć. Badania pokazują, że osoby, które były bardzo twórcze jako dzieci, które wchodzą do szkoły, to kiedy wychodzą z systemu edukacji, no to nie są zmiażdżone, przemielone i zupełnie tej twórczości pozbawione. Powiedziałbym raczej, że system nie wspiera tych osób, które nie były szczególnie twórcze, tak żeby były twórcze w większy sposób czy w jakiejś większej skali. Ale też, i to wyraźnie chciałbym podkreślić, nie oznacza to, że w szkole nie ma zaangażowanych, wychowujących do twórczości i do bycia kreatywnym nauczycieli. Chciałbym, żeby to z mojej wypowiedzi wybrzmiało.
Mm-hmm. A poza tym rodzice też mogą wspierać kreatywność swoich dzieci. To bardzo pożądane by było.
Powiedziałbym nawet, że powinni, bo szkoła nie zrobi wszystkiego za rodziców, ale nie jestem ekspertem od edukacji tej wczesnoszkolnej. Raczej pracuję z osobami dorosłymi, więc też nie będę bawił się w naprawianie całego systemu. To moja subiektywna opinia.
Za wycieraczką zostawił ślad, że kije w oko będzie wkładał, tylko że przez samo chat.
przez samo ha, po prostu ha. Muszę mu przyznać odważny ruch, by komuś tak do szyby podejść i zrobić zrzut, zostawić garść niemiłych słów, tę całą rzuć. Atakuj, atakuj, mam to co dnia, cyfrowych cwaniaków już za dobrze znam, dobrze znam, dobrze znam. Klawiatur pan, a jego broń to duży ram. Wciąż niewiele mogę, gdy choć jeden z nich do mojego domu przynosi swój syf, dobija wtedy myśl. Nie umiem przecież pić. Odpisać, ale nagle wiem, odetnę prąd, wyłączę go, zabiorę stąd. A jeśli kiedyś znów wpadnę w szał, przyjdzie mi zmierzyć się z niewagą, ktoś mi rzuci w twarz, to chciałbym móc choć jeden raz, ten jeden raz wymierzyć mu pięścią gorącą jak stal ten surowy werdykt. Sędzia to ja, tylko ja, tylko ja. Bez żadnych ulg, odwołań, skarg, po prostu strzał. Wiem dobrze, że przemoc to najsłabsza z kart i do mojej talii pasuje jak żart. Lecz chciałbym tak jak ty pokonać wszystkich złych.
Jeszcze na koniec na chwilę wróćmy do tego pojęcia flow. Jak się ma, czy w ogóle mają między sobą jakąś zależność flow i kreatywność?
Tak, jak najbardziej tak. To jest też ten wątek, dla którego Flow się w ogóle zainteresowałem, potrafiłem właśnie od strony tych badań z psychologii twórczości na ten wątek, o którym dzisiaj rozmawiamy i od którego nasze spotkanie się zaczęło. Zikrzent Michajli prowadził badania właśnie jako pierwszy też w doświadczaniu flow podczas tworzenia sztuki i między innymi do tego się odwoływał. Sytuacja procesu twórczego, gdzie pracujemy nad, no, nazwijmy to dziełem, albo po prostu jakimś wytworem artystycznym, już tu nie bawiąc się w oceny, czy mówimy o dziele, czy po prostu jakiejś pracy, kiedy doświadczamy w takiej sytuacji flow, czy rzeźbiąc, malując, czy poprzez sztukę przecież też możemy wyrażać się poprzez taniec albo grę w teatrze, to ta sytuacja najbardziej sprzyjająca subiektywnemu odczuciu, że to, co robimy, jest fantastyczne, że nas ubogaca, że dotykamy tego piękna i prawie, że podążamy za greckimi muzami od sztuk, no to właśnie tutaj to flow i kreatywność mają wspólne pole, gdzie się spotykają.
Na koniec warto jeszcze dodać, bo dużo poświęciliśmy uwagi tutaj tej sferze życia naszego zawodowego, czy szkole, nauce, ale flow, przepływ, uniesienie, niezwykłą satysfakcję można także poczuć na polu życia rodzinnego. I to też mogą być te ulotne, krótkie chwile, gdzie to flow poczuje.
Tak, jak najbardziej tak. Jako tata rocznego synka mogę powiedzieć z własnej praktyki i doświadczenia, że rzeczywiście takie momenty się pojawiają i tego też życzę każdemu z naszych słuchaczy.
I wynagradzają te wszystkie trudy.
Zdecydowanie.
Bardzo panu dziękuję za tę inspirującą i niezwykle ciekawą rozmowę.
Serdecznie dziękuję.
Naszym gościem był Jędrzej Szynkowski, psycholog, trener, doradca zawodowy, terapeuta zajęciowy, autor i realizator projektów i warsztatów. A rozmawialiśmy dzisiaj o psychologicznej teorii przepływu, czyli o tak zwanym flow, ale też po drodze o kreatywności, bo flow i kreatywność łączą się ze sobą. A ja życzę państwu, żeby państwo te swoje flow odnaleźli. Można to odnaleźć w różny sposób i w różnych czynnościach. Jedni poczują ten niezwykły stan uniesienia i uskrzydlenia trenując, na przykład biegając czy jeżdżąc na rowerze. Inni poczują to w pracy. Gratuluję, macie państwo wyjątkowe szczęście. Jeszcze inni poczują to bawiąc się ze swoim dzieckiem albo podróżując razem rodzinnie. Można to poczuć czytając książki, można to poczuć słuchając muzyki. Różne są możliwości, ale warto to poczuć, bo to są takie chwile rzeczywiście tego totalnego szczęścia, które wypływa gdzieś z naszego wnętrza. I wielu takich chwil państwu życzę. Agnieszka Marszał. Do usłyszenia.